Tajemnice naszych czasów.
Dzień dobry, Lech Pilarski. W programie Tajemnice naszych czasów porozmawiamy dziś o wydarzeniach z 1965 roku, które miały miejsce w Zabłudowie. To słynny cud zabłudowski, o którym napisano już wiele reportaży, wystawiono nawet spektakle. Dziś gościmy w naszym studiu doktora Macieja Krzywosza z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, autora książki Cuda w Polsce Ludowej. Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Publikację Cuda w Polsce Ludowej wydał właśnie białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, a podtytuł pańskiej nowej książki brzmi Studium przypadku prywatnego objawienia maryjnego w Zabłudowie. I na tym cudzie skupmy się również w naszym programie. Był maj 1965 roku. 14-letniej Jadwidze Jakubowskiej zbierającej szczaw na łące pod Zabłudowem ukazała się Matka Boska. Wieść o objawieniu rozeszła się lotem błyskawicy. Tysiące pielgrzymów z bliska i z daleka zaczęły przybywać na miejsce objawienia. Spróbujmy odtworzyć rozwój wypadków.
Znaczy, wydaje się, że najbardziej istotne są te wydarzenia, które miały miejsce w maju, albowiem sam fakt pierwszego objawienia z 13 maja to jakby jest za mało do tego, żeby przybywali pielgrzymi, tak, z różnych miejsc Polski oraz z całego Podlasia. Te istotne są zdarzenia, które miały miejsce w maju, mianowicie kolejne objawienia, które doświadczyła Jadwiga Jakubowska, w których początkowo brały osoby z samego Zabłudowa. W czasie tych zdarzeń niektóre osoby doznały kolejnych zdarzeń mirakularnych. Mam tu na myśli choćby fenomen wirującego słońca, cudu wirującego słońca, który znany jest, można powiedzieć, z takich klasycznych objawień, które miały miejsce na początku XX wieku, w drugiej dekadzie XX wieku, w Fatimie. To były, można powiedzieć, te pierwsze objawienia 13, czy też później 20 maja miały one charakter taki lokalny, ale kwestią najbardziej istotną jest to, że kolejne objawienie zostało zapowiedziane na 30 maja. A 30 maja był nie tylko zwykłą niedzielą majową, ale także był datą wyborów do Perelowskiego Sejmu oraz do Rad Narodowych. Jednym słowem
musiało dojść do starcia.
Nie musiało dojść do starcia, bo popełniano prawdopodobnie dużo błędów.
Ale zanim dojdziemy do niedzieli 30 maja, to te objawienia wcześniejsze, jak były obserwowane przez władze, jakie działania zostały podjęte? Czy była reakcja w ogóle władz na te wydarzenia?
Reakcja władz w początkowym okresie mariofanii ograniczała się wyłącznie do rozmów ostrzegawczych. I można powiedzieć, że ówczesnej władzy lokalnej, a szczególnie działaniom tajnych służb, Białostockiej Służby Bezpieczeństwa, udało się odnieść sukces. Jakby można powiedzieć, że nastroje w samym Zabłudowie zostały rozładowane. Tak? Sami Jakubowscy powiedzieli, że 30 maja na Łąkę, gdzie miało dojść do tego objawienia, się nie uda. Ale problem cudu zabłudowskiego 30 maja nie był już problemem wyłącznie samego Zabłudowa, był już problemem, można powiedzieć, wojewódzkim, albowiem działania władz, takie jak dodatkowe patrole przy szosie do Zabłudowa oraz wystawienie milicjantów przy domu Jakubowskich, rozniosły się po całym Podlasiu. Nie ma w tym nic dziwnego, ludzie przekazywali sobie informacje w autobusach PKS i dość często właśnie te działania władz podkreślały, że jest coś cudem na rzecz. W przypadku mamy tutaj spisaną relację profesora Włodzimierza Pawluczuka, który 30 maja udał się autobusem PKS do Zabłudowa. I tam jedna z osób, która jechała w tym Zabłudowie, stwierdziła, że ona w cud nie wierzy, ale coś musi być na rzeczy, skoro władze podejmują tego typu działania.
Także czyli co, władze sprowokowały?
Pośrednio można powiedzieć, że rozpropagowały te zdarzenia, ale trzeba powiedzieć, że te działania były podejmowane właśnie na poziomie lokalnym. Tak? Tutaj można dodać, wyprzedzając bieg zdarzeń, że po 30 maja została powołana specjalna komisja przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, tak, Moczara, czyli Mikołaja Demko. No i w tym raporcie, który powstał po tych zdarzeniach, wykazywano całą masę błędów białostockiej milicji obywatelskiej, pionu mundurowego, czyli MO, i pionu niemundurowego, czyli Służby Bezpieczeństwa.
To teraz niedziela 30 maja. Z jednej strony oficjalne wybory do Sejmu i do Rad Narodowych, ale, a z drugiej strony zapowiedziany cud.
Tak, władze zinterpretowały, szczególnie tutaj władze lokalne, można powiedzieć, że nadinterpretowały to zjawisko, uznały, że to jest jakaś próba zakłócenia święta. Tak?
Dlatego powiedziałem wcześniej, że musiało dojść do starcia.
Tak, ale prawdopodobnie wynikało to jednak z jakiejś specyfiki Podlasia, bo w przypadku, tutaj też wyprzedzając zdarzenia, możemy powiedzieć, że ilekroć miejscowa władza, tutaj partyjna, dokładniej Łaszewicz, pytał w czerwcu, czy w stosunku do osób gromadzących się na łące można użyć przemocy, Warszawa zawsze powiedziała nie, nie można. Tak? Także wydaje mi się, że tutaj popełniono całą masę błędów na poziomie lokalnym. W każdym razie miało być to święto, które wykazywało niezakłóconą harmonię, tak, między władzą i obywatelami. I tego typu zdarzenia, jak jakieś objawienie maryjne na naszym Podlasiu, gdzie panuje dość często, powiedzmy sobie, wśród tak zwanych elit świadomość kolonialna, tak, czyli elity myślą kategoriami Warszawy, tak, co o nas Warszawa pomyśli, czy Paryż, tak, czy Jerozolima, czy Nowy Jork na przykład. Ona zdecydowała i za wszelką cenę starano się rozpędzić osoby gromadzące się na
No właśnie, wyjaśnijmy, dlaczego doszło do tego starcia z pielgrzymami? Czy to było zaplanowane? Czy to miał być pokaz siły? Co mówią na ten temat dokumenty?
Czy nie, jakby zgoda na udzielenie, na użycie przemocy zapadła już wcześniej, tak? Na spotkaniu w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Skoro Warszawa mówiła nie, to dlaczego województwo mówiło tak?
Bo nie ma informacji, że Warszawa była informowana. Znaczy była informowana, szły informacje, ale decyzję o użyciu przemocy nie konsultowano z Warszawą. A wtedy, kiedy użyto już 30 maja, potem sobie około godziny tam 16 przemoc, tak, to Warszawa dość szybko powiedziała, i trzeba było o tym już poinformować Warszawę, tu trzeba powiedzieć, że odpowiada za to wyłącznie pion mundurowy, nie pion SB, bo Służba Bezpieczeństwa nie była jakby poinformowana o działaniach milicji. Od razu Warszawa wydała dyspozycję, no dajcie spokój, nie używajcie przemocy. Nie ma najmniejszych podstaw do używania przemocy w stosunku do ludzi gromadzących się na łące. Tym bardziej, że większość tych osób z rana zagłosowała i w żaden sposób nie zamierzała występować przeciwko władzy ludowej.
Ile osób zebrało się?
Ja sądzę, że tam zebrało się parę tysięcy osób, tak? To jest różnie szacowane.
I jakie siły użyto?
No użyto siły tej białostockiego ZOMO głównie, które zostały... Jakby, problemem jest też to, że nikt z białostockiego pionu mundurowego nie pojechał wcześniej na miejsce objawienia.
Nie zrobił rekonesansu.
Nie, nikt nie pojechał, nikt nie zobaczył, że łąka jest podmokła, tak, że drogi są wąskie, że są tam leżą kamienie, bo w tym miejscu, gdzie doszło do objawienia w czasie władzy sowieckiej, tak, gdzie Zabłudów był stolicą powiatu za pierwszego Sowieta, planowano budować lotnisko. Też Służba Bezpieczeństwa nie wiedziała o działaniach MO, także w tym tłumie nie miała swoich ludzi. Tak?
To pełna amatorszczyzna.
Można powiedzieć, że taka pełna amatorszczyzna i dopiero... Więc użyto tych oddziałów ZOMO, tak? Te osoby przybywające na łąkę zobaczyły, że jakby mobilność tych sił ZOMO jest niewielka, że są do dyspozycji kamienie, tak? W pewnym momencie przestały się osoby reagować na działania policji i doszło do starcia między ludnością cywilną a siłami ZOMO. One zostały wzmocnione także pracownikami później milicji obywatelskiej z napisami Milicja Robotnicza, a wieczorem, co jest no, chyba takim jedynym ewenementem historii Podlasia, ZOMO warszawskie z Grodzinowa około 12 przyjechało do Białegostoku. No, osoby przybywające na łące, tak po przepędzeniu ZOMO, można powiedzieć, czekały na objawienie. Pojawiła się Jadwiga Jakubowska i spokojnie wieczorem tak wróciły do swoich miejscowości czy też wsi. Także to użycie przemocy było zupełnie nieuzasadnione.
Czy były ofiary?
Czy były ofiary ranne, tak? Użyto też broni palnej, strzelając raczej z pewnością jedynie do góry, tak żeby, no bo jak było się starcie, no to nikt nad nim nie panuje, tak? I tutaj jedynie jakaś taka przytomność być może niektórych milicjantów, którzy zdecydowali się strzelać w górę, uratowała ich przed linczem. Ale nikt z rana tego nie spodziewał się, że tak się skończy. To musiał być szok dla miejscowych elit, tak, że tego dnia, kiedy wszyscy świętują i jest fajnie, a na Podlasiu jest spokojnie, okazuje się, że Zabłudowa do Białegostoku przyjeżdżają porozbijane samochody ZOMO, mamy tutaj rannych, postrzelonych, tak, i tym podobne szokujące zdarzenie, tak, którego nikt z rana się prawdopodobnie nie spodziewał.
Co mieszkańcy zobaczyli rano w porę? porannej prasie?
No w prasie porannej oczywiście nic nie zobaczy, bo zobaczyli informację o tym, że pierwszy sekretarz KW głosował, tak, wraz ze swoim synem, który był wtedy studentem Akademii Medycznej, taka jest znanym dzisiaj białostockim gastrologiem. Także te informacje, znaczy jakby od początku zastosowano taką strategię, która też okazała się błędna, znaczy zastosowano strategię milczenia. Postanowiono o wydarzeniach w zabudowie przemilczeć.
I to była strategia władz.
To była strategia władz, ona była błędna, no bo w tym momencie, kiedy pozostawiono informacje samym sobie, tak? Także te informacje o cudzie w zabudowie, o pokonaniu tutaj władzy komunistycznej i o tym, że powstała cała masa różnych opowieści, o tym, że było tam wojsko, o tym, że wojsko przestało strzelać do ludzi, tak? Zaczęło pokazywać ludziom, żeby rozprawili się z milicją. Jakby informacja, która nie została kontrolowana, zaczęła obrastać całą masą innych informacji, tak? I to był, wydaje się, też tak oceniając błąd władzy komunistycznej.
A później już do starć nie dochodziło?
Później już nie. Znaczy jakby władza przyjęła inną strategię, bo oczywiście jakby sprawa się...
Rypła.
Tak, czy mleko się rozlało i informacje o cudzie zabudowskim zaczęły krążyć po całej Polsce. Tak? I najpierw w prasie lokalnej, a później w prasie ogólnopolskiej zaczęły się pojawiać artykuły, tak, informacja także doszła do Wolnej Europy, czy prawdopodobnie też do Radia Madryt i to rozpropagowało zabudów w całej Polsce. Władza wybrała bardzo chytrą strategię zwalczania cudu zabudowskiego, nie mogła go przemilczeć, tak? Także wybrała taką strategię, można powiedzieć, też nie represji za bardzo. No to też trudno.
Czyli milicja nie reagowała, ale z pewnością operowała OSB.
Tak, tak, ale tutaj chodzi o to, że jakby karanie osób za cud zabudowski, zwykłych obywateli, można powiedzieć takich lojalnych obywateli Polski Ludowej, no było też bezsensowne, bo te osoby trafiły wyłącznie w obręb zainteresowania komunistycznej władzy, można powiedzieć, przez przypadek. Tak? Były to osoby raczej z niższych warstw społecznych, które nie zajmowały się polityką, a zajmowały się swoimi codziennymi troskami. Także władza użyła tutaj takiego mechanizmu, gdzie doszło do połączenia władzy i wiedzy.
No ale były blokady, kwarantanny, tak, szczepionki.
Tak, tak, to jest właśnie ta strategia wykluczenia. Tak? Postanowiono przekonać ludność, że nie walczymy tutaj z jakimś objawieniem, tak, z religijnością, ale dbamy o zdrowie społeczne. Tak? I starano się połączyć cud zabudowski z zarazkami, z chorobą, z epidemią, tak? A my nie mamy takiej świadomości, że grozi nam jakaś epidemia, tak? Ale po II wojnie światowej, jako że Białystok nie był w generalnym gubernatorstwie, a był częścią III Rzeszy, więc ten poziom sanitarny akurat w III Rzeszy był wyższy niż w generalnym gubernatorstwie. Ale w sytuacji, kiedy w 1944 roku, tak, te tereny zostały zajęte przez Armię Czerwoną, pojawiła się cała masa właśnie epidemii na Podlasiu. I te wszystkie lęki, które panowały wśród ówczesnych...
Postanowiono wykorzystać,
kojarząc cud zabłudowski, wątników, osoby tam modlące się, pobierające wodę ze źródełka, czy jak ktoś chciał z brudnej, tak, jamy z kałużą. Starano się wykorzystać te lęki. Skojarzono cud zabłudowski z zarazkami, z chorobą, tak? Z tym wszystkim, co niszczy zdrowie społeczne. I to jest taka strategia, nazwałbym ją już nie milczenia, ale wykluczenia, tak? Nie walczymy z religią, nie walczymy z religijnością, z czyjąś duchowością, ale właśnie można powiedzieć, go chronimy przed zarazkami, którym no, na jakimś poziomie była w rozumieniu...
A czy rodzinę Jakubowskich i samą panią Jadwigę dotknęły jakieś represje?
Znaczy dotknęły represje, można powiedzieć, rodziców, tak? Bo jakby władza uważała, iż za tym cudem stoi mama Jadwigi. I postanowiono właśnie, jakby początkowo postanowiono się, jaką przyjąć strategię, tak? Czy będziemy wpasowywać cud zabłudowski i mamę wizjonerki w dyskurs, powiedzmy sobie, psychopatologiczny, czy to, że jest chora psychicznie, czy spróbujemy uderzyć z kodeksu karnego. I to jest dość interesująca postawa lekarzy ze szpitala psychiatrycznego z Choroszczy, tak? Bo wszyscy znamy jakby losy tych, którym nie podobał się system komunistyczny w Związku Radzieckim.
Oni często... Tak, chodzili do psychuszki.
Do psychuszki, okazało się, że tak, są wariatami, co skończyło się dla radzieckiego towarzystwa tam psychiatry wyrzuceniem, tak, z Międzynarodowego Towarzystwa Psychiatry. I to, co trzeba podkreślić, lekarze, którzy zbadali matkę Jadwigi Jakubowskiej, no stwierdzili zgodnie z prawdą, że jest to zdrowa psychicznie, tak? Także, a już Służba Bezpieczeństwa planowała wysłanie ją do szpitalu gdzieś w Lubuskie, tak, na drugi koniec Polski. No i w tym momencie jakby wybrano ten powiedzmy sobie, ten motyw kryminalny, starano się tą sprawę ująć w przypisy w kodeksu karnego, w paragrafy. Także to tego typu działania. Oczywiście takie chodzenie, tak, pracowników tajnych służb po zabudowie, gdzie oni byli rozpoznawani i zachodzili bez żadnego powodu do domu Jakubowskich i tak dalej. No co było jakby codziennością Polski Ludowej.
W swojej książce poświęca pan osobny rozdział konfliktom społecznym wywołanym przez ten cud i jego oponentów. To stały mechanizm w takich przypadkach? Na zasadzie nikt nie jest prorokiem we własnym kraju?
Tak, to jest, można powiedzieć, stały mechanizm, można powiedzieć, że to jest pewna prawidłowość socjologiczna, tak? W momencie, kiedy mamy do czynienia z objawieniem, osoba, którą najbliżsi znają w zupełnie innych rolach społecznych, tak? Jako zwykłą osobę, dość często z niższych warstw społecznych, tak? Która ma jakieś takie problemy, nagle okazuje się, że ta osoba jest osobą ważną, tak? Że przyjeżdżają do niej osoby z całej Polski, tak? Że zaczyna tutaj gromadzić pewne dobra. To wszystko jakby osobom najbliższym, sąsiadom, dość często rodzinie, najtrudniej jest uwierzyć, że ktoś, kogo znają na co dzień, nagle zmienia swoją rolę, co siłą rzeczy powoduje tutaj konflikty społeczne.
Czyli takie mechanizmy socjologiczne, klasyczne.
Tak, to występuje i w przypadku, no powiedzmy sobie, oczywiście przy zachowaniu wszelkich proporcji, no ale to zdanie, które pan przytoczył, tak, najtrudniej być prorokiem w własnym kraju, to chodzi, Jezus to wypowiadał w tym momencie, że mieszkańcom Nazaretu było trudno uwierzyć, tak, że oni go jakby odrzucali, że ma tutaj tą nową rolę, znali go jako syna cieśla, tu nagle okazuje się, że jest synem Boga. I to też widać w przypadku objawień, które były już po 1989 roku wolnej Polsce, tak? Kiedy też to niektórzy antropolodzy badali i tam też okazuje się, że największymi oponentami cudu, tak, czy wizjonera jest miejscowa ludność. Że nie ma tutaj działalności tajnych służb, tak, która można powiedzieć stara się to prowokować i wykorzystać. To może być taki naturalny mechanizm społeczny.
A jaki był stosunek Kościoła do cudu? Jak zachowywały się oficjalne władze kościelne?
No tutaj cud...
Mówimy o cudzie zabudowskim.
Tak, tak, tak. On, można powiedzieć, był dużym... inna była strategia na tym poziomie lokalnym, tak? Miejscowego proboszcza, bo tutaj mam poziom parafii, a trochę inna była strategia na poziomie diecezji, tak, czyli miejscowego biskupa, bo wydaje się, że episkopat jakoś tą sprawą, czyli cały Kościół w Polsce się nie zajmował. Tutaj miejscowy proboszcz, tak, miejscowy ksiądz, no, był z jednej strony pod naciskiem władz, proboszcz Karżyński, tak, był z jednej strony pod naciskiem władz komunistycznych, które za wszelką cenę starały się doprowadzić do stanu z 12 maja, no ale z drugiej strony widział te tłumy pielgrzymów na łące i także, co warto podkreślić, dużo z tych osób chodziło do spowiedzi w zabudowskim kościele, przystępowało do komunii. Także to nie było tylko takie zdarzenie o charakterze jakiegoś dziwu, tak? Osoby to przeżywały religijnie, tak? Księża narzekali, że po prostu nie mają siły już spowiadać, bo takie tłumy szły do kościoła zabudowskiego.
Czy jest jakiś szacunek, ile w przeciągu całej tej sprawy, tak ją w cudzysłowie nazwijmy, osób odwiedziło zabudów?
Ja sądzę, że kilkadziesiąt tysięcy musiało odwiedzić zabudów. No bo mamy szczególnie w święta kościelne, czerwcowe, zielone świątki i tak dalej. Mamy relacje osób, które z różnych regionów Polski tam
przyjeżdżały,
tak? Czy też setki spisanych numerów rejestracyjnych samochodów, tak? A przecież wtedy samochód był jeszcze rzadkością na Podlasiu, dominował raczej motocykl. Także tutaj miejscowemu proboszczowi było dość ciężko, tak? Przyjmował różne strategie, starał się nie przyjmować żadnych darów od pątników, bo jakby wiedział, że w tym momencie władza miałaby na niego haczyk. No i w pewnym momencie uległ i to wśród tych osób, które mu dostarczyły, był agent Służby Bezpieczeństwa.
Władze to skrzętnie wykorzystały
tą słabość.
A jaka była reakcja władz? Oficjalnie przecież w czasie realnego socjalizmu cudów nie miało prawa być. Czy był jakiś schemat działania PRL-owskich włodarzy wobec tego typu wydarzeń jak cud w zabudowie? Bo przecież tutaj w regionie mieliśmy kolejne cuda, na przykład w Ostróżnym, w Ełku.
Aha. To różnie, bo to w jakiś sposób jest związane z historią relacji państwa-kościół, tak? O ile, czyli powiedzmy sobie tymi relacjami, które mnie najmniej interesowały, czyli relacjami sobie między biskupami
no
a
właśnie,
pierwszym
czy ta
sekretarzem.
Reakcja władz na rok przed milenium chrztu Polski to był taki sprawdzian, na ile można wejść w konflikt z kościołem?
Wydaje mi się, że nie, bo tutaj wydaje mi się, że cud Zabłudowski i te relacje państwo-kościół są takie pośrednie, bo jeżeli sięgniemy do takiego pierwszego cudu, zdarzenia mirakularnego, tak, w Polsce ludowej. Mam tu na myśli cud 49 roku w katedrze lubelskiej, to tam stroną dominującą było państwo komunistyczne. Ono narzucało narrację, ono narzucało ciąg zdarzeń i jakby władza kościelna, chroniąc się, jakby dopasowywała się tutaj do działań władzy komunistycznej. Jeżeli przyjrzymy się już cudom, czy działaniom państwa komunistycznego w czasach schyłkowego PRL-u, czy na przykład do objawień Oławskich, no to tam widać zupełnie inną strategię. Władze nie decydują się na żadne represje w stosunku do uczestników zdarzeń, czekają na głos Kościoła. Dopiero kiedy Kościół, a dokładnie Episkopat Polski na posiedzeniu, czy na konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem zaapelował do wiernych, żeby nie jeździli do Oławy, że w Oławie nic nie ma, to od razu władze, widząc, że mają wolną rękę ze strony Kościoła, od razu wprowadziły tryb doraźny, zaczęły kierować sprawy przed kolegium różnych pątników i tak dalej. Także tutaj już widać tą różnicę, tak? Widać różnicę w tych relacjach państwo-kościół.
A czy cuda w PRL-u zdarzały się często?
One zdarzały się tak. Bo
częściej na przykład niż teraz?
Mi się wydaje, że zaszła to jakaś zmiana, że jakby pierwszą taką falą cudów, które są dość często związane z tą religijnością ludową, to była reakcja na pogłoski o kolektywizacji. Bo to, co się działo pod koniec lat 40., tak, czy te wszelkiego rodzaju informacje, kiedy odsunięto najpierw Gomułkę, tak, najpierw z biura politycznego, później z Komitetu Centralnego, tak, co chłopi jednoznacznie interpretowali, że będzie tutaj kolektywizacja. Pojawiające się później brygady Związku Młodzieży Polskiej i tak dalej. Ta zapowiedź kolektywizacji, czy jakieś takie przesłanki, że będzie kolektywizacji, no polscy chłopi zinterpretowali jednoznacznie, że to będzie koniec ich świata. Tak, że to będzie zagłada tego chłopskiego, tradycyjnego
świata. Wtedy cuda się zwykle częściej zdarzają.
I wtedy z pewnością, tak, było dużo tego typu zdarzeń mirakularnych. Ja początkowo sądziłem, że po cudzie tym lubelskim nastąpiło jakieś uśpienie na skutek represji władz, ale wydaje mi się, że tutaj jest jednak pomyłka. Tylko, że te cuda są w okresie terroru, tak? Terroru stalinowskiego, totalnej kontroli informacji i informacje o nich miały charakter wyłącznie lokalny. I teraz jak się bierze dowolną książkę, czy powiedzmy sobie tutaj doktora Markiewicza z białostockiego IPN-u, ale teraz ostatnio przeglądałem pracę dotyczącą diecezji sandomierskiej. I tam też pojawiły się właśnie w tym okresie kolektywizacji cuda, które właśnie były zapowiedzią, tak, czy ostrzeżeniem miejscowej, czy reakcją ludności na koniec świata, no bo kolektywizacja byłaby tym końcem świata polskiego chłopa.
Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję. Moglibyśmy długo rozmawiać o tychże sprawach. Naszym gościem był dr Maciej Krzywosz z Uniwersytetu w Białymstoku, autor nowej publikacji Cuda w Polsce Ludowej, poświęconej między innymi cudowi Zabłudowskiemu. Dziękuję panu pięknie za rozmowę.
Dziękuję.
Kolejny, ostatni już przed wakacjami odcinek Tajemnic Naszych Czasów za tydzień, we wtorek o 18:05. Za uwagę dziękuję, Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Do usłyszenia.